Plusy dodatnie, plusy ujemne. Rafał Ziemkiewicz ze mną w studiu, Artur Dmochowski i Jan Złotorowicz. Komentujemy wydarzenia ostatniego tygodnia, ale musimy się cofnąć teraz pamięcią znacznie, znacznie głębiej, ponad 70 lat i spytam, kto wyzwolił obóz koncentracyjny Auschwitz?
No,
jest do tego, nie ma, okazuje się, co do tego pewności.
No jak nie sympatyzuję z ministrem Schetyną, tak tym razem muszę mu przyznać rację. Znaczy trafił dziesiątkę, bo faktem jest, że etnicznie ten front ukraiński składał się w 80% z Ukraińców. I inny fakt to jest taki, że w II wojnie światowej generalnie największe straty ponieśli nie Rosjanie, tylko właśnie Ukraińcy i Białorusini, czyli te narody, które po pierwsze, no przez które przetaczał się jak gdyby front i cały ten walec,
z powrotem.
A po drugie, to te narody głównie były mobilizowane w tych armiach, prawda? Rosjanie również uczestniczyli, ale ich było znacznie mniej, około 20%, więc miał rację po prostu minister Schetyna.
Trzecie to tam już brnąc w takie historyczne, nie wiem czy można nazwać anegdoty, to też pamiętajmy, że Armia Czerwona miała swoje sposoby na wyniszczanie rekrutów i to dotykało nie tylko Polaków. Na przykład sławna bitwa o Przełęcz Dukielską to była rzeź poborowych Ukraińców, których no, tak specjalnie rzucono z gołymi rękami na CKM-y, bo to byli przeważnie Ukraińcy z jakichś tam jednostek partyzanckich, do których nie było zaufania. No dobrze, no ale formalnie rzecz biorąc była to jednak Armia Czerwona.
Tak naprawdę
no.
To
komunistyczna. Ale nie rosyjska, zaraz, bo teraz mówimy o Rosji, prawda? No,
a teraz mówimy, czy Związek Sowiecki był Rosją.
Czy to była armia tak samo rosyjska, jak i ukraińska? No to była Armia Czerwona. No, to
się,
odpowiedź na pytanie, kto wyzwolił Auschwitz. No komuniści, no niestety, no i tyle. No.
Chociaż też trzeba powiedzieć, że chyba większość żołnierzy, no nie wiem, może musiała mówić, że jest komunistami. Ale to jest ciekawe, bo rzeczywiście, bo to jest pytanie o to, czy Związek Radziecki tak zwany,
już tak
czy
naprawdę
Związek
tak
Sowiecki
krążymy,
był Rosją.
Krążymy, no tak, no ale to już krążymy wokół jakichś sporów historycznych, tak naprawdę wiemy o co chodzi. Znaczy, to była no tak właśnie, naprawdę celowa prowokacja, bo trudno to inaczej nazwać, ze strony polskiego ministra spraw zagranicznych. Ja do końca nie wiem, po co to zostało zrobione. No.
Ale no, z drugiej strony, celna prowokacja moim zdaniem, ponieważ po pierwsze
Rosjanie zakipieli.
Dokładnie. To przypomniał
prawda,
przypomniał
nie wiem,
prawdę historyczną.
Czemu to miało służyć? Po prostu nie rozumiem.
Ja myślę, że też to dotarło jakoś przynajmniej częściowo na zachód. No i to odnawia, jak gdyby, czy odbudowuje tą pamięć historyczną o Ukraińcach, o Rosjanach, o tym, co jest w tej chwili również ważne ze względu na wojnę, która się tam toczy, prawda? Jest pokazanie, że jednak Ukraińcy ponieśli większe ofiary, że Ukraińcy mieli swoją rolę również w czasie II wojny światowej. No i to w jakiś sposób podbudowuje pozycję ukraińską. No, on jest w końcu ministrem spraw zagranicznych. Jego rolą jest również no, takie lawirowanie, żeby to sprzyjało no, tym, którzy w tej chwili są naszymi sojusznikami w tej rozgrywce, prawda? No bo jednak no w tej chwili Ukraińcy nas chronią.
I w typowym dla polskich ministrów spraw zagranicznych w stylu jedyne, co był w stanie w tej sprawie zrobić, to bezsensownie drażnić Rosjan.
Nie, bezsensownie.
No. On może to zbyt...
Kurzył Ławrowa jego własną bronią. Przecież Rosjanie uwielbiają takie zagrania, prawda? A to widać, że przecież Polacy sami prosili o wkroczenie 17 września,
no tak, no, tylko
a to,
pytanie, tylko nie,
że
to ja
pakt
Ribbentrop-Mołotow... Tylko jeszcze raz się zapytam, tylko po co? Ja naprawdę nie rozumiem, jakby jaki cel temu przyświeca.
Ja mam tylko jedno do zarzucenia, że zbyt lakonicznie to powiedział i ten skrót myślowy był trochę nieszczęsny, bo teraz no, ci, którzy go chcą krytykować, to twierdzą, że on tylko na temat nazwy się wypowiedział tego frontu, że to był front ukraiński. Tymczasem w rzeczywistości ta armia, te oddziały, które wyzwalały Auschwitz, były w rzeczywistości również ukraińskie etnicznie. To byli po prostu w 80% Ukraińcy. Więc tutaj miał rację.
Ciekawe, szczerze mówiąc, rzeczywiście widzę dużo takich mędrków, którzy się właśnie bardzo zaczęli mądrzyć na temat, że jak to się nazywało front ukraiński, to wcale nie znaczy, że byli Ukraińcy. Znaczy wiedza historyczna naszych własnych dziennikarzy jak zwykle się okazała dość kiepska, no ale to tak zupełnie na marginesie. A co panowie sądzicie na temat pomysłu, że byłoby fantastycznie, gdyby polscy żołnierze teraz walczyli na Ukrainie?
Ja tylko chciałbym się ostrożnie zapytać, obawiając się nieco pozwu sądowego, czyj jest to pomysł? Ja już sam straciłem.
Redaktora Piaseckiego, z tego co wiem.
No ja też odnoszę takie wrażenie.
Włożył te słowa w usta Andrzejowi Dudzie.
Dokładnie, bo o ile do fanów Prawa i Sprawiedliwości nie należy, przyznać, że nawet odsłuchał, chociaż nie słucham o poranku RMF-ki, więc to nie jest ten program, który znam dobrze. Więc jest, celowo to puściłem i odsłuchałem. No i rzeczywiście, no z ust Dudy żadne tego typu słowa nie padały. Faktem, że w sposób raczej mało udolny unika on usilnych próśb redaktora, tak naprawdę prób redaktora na włożenie mu tego. Ale trochę na koniec już poległ, ale no też trzeba mu uczciwie przyznać, że dziennikarz starał mu za wszelką cenę się włożyć.
Odpowiadał dyplomatycznie, prawda? Bo przecież no, tak naprawdę nie możemy tego wykluczyć. Natomiast, no, nie wiadomo, jak się sytuacja rozwinie.
Natomiast no, ostateczny efekt tego, czyli ten pozew sądowy, raczej jest dosyć... No, czyli nie powiem, żeby...
Zaraz dojdziemy do pozwu, tylko wyjaśnię, że te słowa były słowami dzień wcześniej użytymi w wywiadzie u Piaseckiego właśnie w kontrwywiadzie RMF-u i dlatego to później wróciło, że było to użyte przez Zbigniewa Bujaka, który kilkakrotnie czytam o nim, że jest doradcą prezydenta Komorowskiego, aczkolwiek na stronie internetowej nigdzie oficjalnie nie znalazłem tego, żeby
kolejny społeczny doradca.
Może jest społecznym doradcą. I później, dzień później właśnie redaktor,
żeby było stąd jego, egzaminował jego słowa, że powinniśmy Dudę wysłać żołnierzy na Ukrainę, nie były już tak szeroko omawiane jak dzisiejsza wypowiedź Dudy.
Nie,
natomiast... Która się rzeczywiście przewinęła przez wszystkie portale internetowe, rzeczywiście przez wszystkie się przewinęła. Nawet nie, że z sugestią, tylko w takim oto duchu, że tu Duda nawołuje, abyśmy wysłali polskie wojska na Ukrainę.
No i teraz, jak myślę, czy pani premier ma prawo się powołać na to i powiedzieć, ja nie wiedziałam, że pan Duda tak nie powiedział, bo ja czytam Gazetę Wyborczą i wierzę w to, co tam piszą. I czy sąd to uwzględni, skoro już Prawo i Sprawiedliwość panią premier chce pozwać za to, że przypisała Andrzejowi Dudzie takie słowa, których on nie powiedział?
Ja myślę, że to jest dobra taktyka.
Ja mogę powiedzieć.
To jest błąd, wpadka z jej strony.
Zgodnie
prawda?
Z prawem prasowym nie wolno bezkarnie cytować fałszywej informacji, nawet no jak właśnie. Się nie wie, że jest fałszywa, chyba że została podana przez PAP. Nie wiem, to taka ciekawostka zawodowa, może się panom przydać, bo już kiedyś to przećwiczyłem, nie,
mam
to powołując się, że coś tam przeczytałem za inną gazetą. Nie,
ma sprawdzić informacje, nawet jeżeli pochodzą one.
Czy ja byłem tak, tylko ustawa mówi, że jak Polska Agencja Prasowa kłamie, to jest prawda. Znaczy, może nie jest to tak sformułowane.
Może, ale to może być efekt tego, że tego paragrafu nie znowelizowano.
To ze stanu wojennego.
To może jeszcze
tak, to oczywiście było jeszcze ze stanu wojennego.
Ale, znaczy ja byłem tak, że ja jakby wolał, znaczy jakby nie potrafię jakoś mieć pretensji do premier Ewy Kopacz, w ogóle już zostawiam nawet osobę, tylko po prostu do premiera polskiego rządu, że w przeciwieństwie do większości dziennikarzy nie siedzi cały dzień przed komputerem i nie sprawdza kto, gdzie, co, u kogo, na kogo powiedział.
Powinna mieć od tego ludzi, ale właśnie
oni zostali dzisiaj zwolnieni, natomiast sam premier ma coś lepszego do roboty niż sprawdzanie co, kto, o kim, w jakim programie powiedział. Natomiast no tak naprawdę myślę, że całą tą awanturę trzeba odczytać jako z mojej strony mistrzowskie zagranie Prawa i Sprawiedliwości, bo widać niestety, że trzeba tego Dudę promować, bo nawet we własnym elektoracie nie są najlepiej rozpoznawalny, więc walka teraz sądowa z Ewą Kopacz o to, czy Duda to powiedział, czy nie powiedział, jest no dobrym sposobem na to, żeby wreszcie kandydat stał się rozpoznawalny.
Ewa Kopacz mu pomogła i bardzo dobrze.
Może metoda na ogórka, znaczy na ogórek, tak powiem, odwołuje się do wywiadu Włodzimierza Czarzastego w Super Ekspresie, nie wiem, dzisiaj, wczoraj. Był ten wywiad, ale nie chodzi mi o to, jak Czarzasty podsumował panią premier, tylko chodzi mi o takie dość cynicznie przez niego mówione, że no o co chodzi? Wszyscy się śmieją z Magdaleny Ogórek. Bardzo dobrze, o to chodziło. Ona celowo nie odpowiada na pytania, celowo prowokuje, żeby to jest, proszę bardzo. Wszyscy mówią, kto to jest i wszyscy słyszeli.
Ale przecież pan redaktor, rozumie lepiej niż ktokolwiek inny. Przecież sam pan dobrze wie, że nic tak nie robi na sławę, jak chociażby, nie wiem, napisanie słów o papieżu w twicie.
No. Ja wiedziałem, że tego nie
ale
uciekniemy.
To każdy... Jak, żeby było jasne, ja jako ateista i stary antyklerykał nie mam pretensji.
Ja natomiast, fundamentalista potępiam.
Tylko jakby rozumiem, tylko też rozumiem, że ten wpis o tym papieżu, no jakby wynikał też właśnie ze zrozumienia dla tej zasady.
O papieżu, że jestem,
nie będziemy o tym twicie w tej chwili rozmawiać.
Chodzi o to, że jest ten element szoku. No i ten element szoku został zastosowany. No w przypadku Dudy nie było takiego elementu szoku.
Dobrze, bo on taki... Przy szokach, to ja ucieknę w takim razie. Nowa partia powstała pod znajomym nazwą Korwin. I co panowie na to? Janusz Korwin-Mikke jest w tej chwili jedynym facetem, w którym ma dwie partie. Ponieważ jest Kongres Nowej Prawicy Janusza Korwin-Mikkego, tak się nazywa i te pod taką nazwą będzie na kartach wyborczych i partia, której się nie pamiętam, ale koalicja Odnowy Radykalnej Wolności i czegoś tam w kamerze, że skrót wychodzi Korwin.
Wolności i nadziei, zdaje się.
Wolność i nadzieja jest na końcu.
Cóż, tak, to się sprowadzi znowu do tych 4%, pewnie poniżej progu wyborczego i tyle. To mnożenie przez podziały to jest specjalność tej, wydawało się, że to jest specjalność prawicy. No i
to jest podział, czy to jest jakaś sprytna akcja, żeby państwo, komisja wyborcza w
nie, to jest
imieniu...
To jest jednak podział. No jednak nie zapominajmy, że Korwin-Mikke odchodził z tego, jak to się, Kongresu Nowej Prawicy, w takim atmosferze delikatnego skandalu i wywlekania nieślubnych dzieci kilkuletnich i tak dalej. Więc to nie było takie, w partii tak, poza partią nie, więc to nie było takie do końca, że aksamitne, przyjacielskie rozstanie, jak się próbuje ten. Rzeczywiście no to jest kolejny podział, ja już tu mówiłem, powtórzę przerwie, państwo nie słyszeli, ja tylko czekam teraz niecierpliwie na dalsze losy partii Korwin. Jestem gotów się założyć, że skończy się to tak, że Korwin po prostu się pokłóci z działaczami partii Korwin, odejdzie i założy partię antykorwin.
O skrócie Mikke na przykład. Jan Złotorowicz, Super Express, Artur Dmochowski, dziękuję. Wydawnictwo Słowa i Myśli, dziękuję bardzo. I zanim państwu podziękuję i zaproszę na następne plusy, dodatnie plus ujemne za tydzień, to tradycyjnie zaproszę na 23 w imieniu Pawła Krzemińskiego na Nocne Światła, które dzisiaj poświęcone są wirusowi samotności. Anna Rudecka, psycholog, i Wojciech Kruczyński, terapeuta, twórca strony samotność.net i autor książki Wirus Samotności, będą gośćmi programu. A ja już mówię państwu do usłyszenia.
Plusy dodatnie, plusy ujemne.